A gościem Pan Kanet jest pan profesor Piotr Wawrzyk, politolog, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Pan minister Czaputowicz w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie z Mike'iem Pompeo na najwyższych szczytach jest przyjmowany pan minister. To jest fakt i sygnał, że nie ma żadnych sankcji wobec polskiego rządu, jak to kiedyś pisał Onet, panie ministrze.
I nigdy nie było. Można oczywiście pisać różne rzeczy, natomiast druga kwestia to są fakty. To spotkanie jest tylko jednym z przykładów, ale mamy przecież zapowiedź wizyty państwowej prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, no i wtedy spotkania z najwyższymi przedstawicielami amerykańskiej administracji.
Chociaż pan prezydent był teraz w Stanach, nawet pobyt troszkę dłuższy niż się początkowo zapowiadał w wyniku awarii z samolotu i do żadnego ważnego spotkania z administracją Trumpa nie doszło. Dlaczego?
Ale przypomnijmy też, jaki był cel wizyty pana prezydenta. To była kwestia polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. I zwróćmy uwagę na dobór osób, z którymi rozmawiał prezydent. To były przede wszystkim osoby zaangażowane w działalność Narodów Zjednoczonych. No i oczywiście spotkania z Polonią, bowiem pan prezydent od początku swojej kadencji ogromną wagę przywiązuje do współpracy z Polonią i niezależnie od tego, gdzie, w jakim celu, w jakim charakterze się udaje, czy to jest właśnie wizyta w organizacji międzynarodowej, czy wizyta państwowa, zawsze dąży do spotkań z Polonią i dlatego tutaj tak dużo było. Tym bardziej, że mamy, mówiąc wprost, mieliśmy ostatni okres w związku z pomnikiem.
To prawda, gorący okres w kontaktach Polski z jednym, bynajmniej nie najwyższego szczebla, urzędnikiem amerykańskim, czyli burmistrzem Jersey City, a jednak moment jest też gorący, chodzi o sprawy międzynarodowe. I to dziwne, że pan prezydent się nie spotkał z nikim w momencie, kiedy mamy gorącą sytuację na Bliskim Wschodzie, wymówienie umowy nuklearnej z Iranem, kwestia spotkania z Kim Jong-unem i spotkania na Półwyspie Koreańskim też jest niejasna, a pan prezydent jest w Stanach i spotyka się tylko z Polonią. To nie jest błąd?
Ale z drugiej strony zaczęliśmy naszą rozmowę właśnie od spotkania, które dotyczyło tych właśnie kwestii ministra Czaputowicza ze swoim odpowiednikiem w Stanach Zjednoczonych. I to jest to forum do uzgadniania teraz polityki. Pamiętajmy, że Polska popiera wspólny front Unii Europejskiej w zakresie porozumienia z Iranem. Popieramy proces pokojowy w Korei Północnej, Południowej, na Półwyspie Koreańskim. Popieramy ideę spotkania przywódców obu państw koreańskich, spotkania koreańsko-amerykańskiego, tak to nazwijmy. Polska przecież od początku w zasadzie konfliktu koreańskiego uczestniczy w misji pokojowej obserwatorów na granicy, więc nie można powiedzieć, że w jakiś sposób nie jesteśmy w ten proces zaangażowani. Natomiast pamiętajmy o tym, że każdy jest zaangażowany na miarę tego, jakie ma obszary zainteresowań.
Jak Polska powinna się ustawiać w tym konflikcie między głównymi krajami Unii Europejskiej a Stanami wobec wypowiedzenia umowy nuklearnej z Iranem?
My oczywiście popieramy stanowisko Unii Europejskiej o tym, że to porozumienie należy utrzymać. Natomiast z drugiej strony oczywiście dostrzegamy pewne wady istniejącej formuły porozumienia, bo to jest tylko zamrożenie programu, a więc można go w każdej chwili potencjalnie odmrozić. Natomiast zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że utrzymanie tego porozumienia jest w pewnym sensie, w pewnym wymiarze gwarancją pokoju w regionie.
Polskie istotne spółki Skarbu Państwa zaczęły nawiązywać intratne kontrakty z partnerami w Iranie. Powinniśmy to kontynuować mimo pewnych gróźb, nawet takich wypowiadanych, dość ostrych gróźb przez samego prezydenta Donalda Trumpa wobec tych przedsiębiorstw, które będą robić interesy z Iranem.
To jeszcze zobaczymy, czy to będą tylko właśnie groźby, czy słowa, właściwie inaczej, czy to będą tylko słowa, czy to będą działania. Natomiast zwróćmy uwagę, że skoro nie jesteśmy zwolennikami wypowiadania tego porozumienia jako państwo, no to tym samym nasze firmy działają w ramach, można powiedzieć, tego, co realizuje polskie państwo. Jeżeli dojdzie do określonych działań ze strony administracji amerykańskiej, to wtedy będziemy się zastanawiać.
były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówi, że Polska powinna być bliżej Stanów także w tej sytuacji, że to jest podstawa naszego bezpieczeństwa militarnego, naszego bezpieczeństwa fizycznego, że tu powinniśmy bardziej wysłać sygnały, że popieramy decyzję Stanów Zjednoczonych.
Tak jak powiedziałem, nie dajmy sobie jak gdyby powiedzieć przedstawić jednostronnego obrazu. Z jednej strony popieramy utrzymanie tego porozumienia, bo tak jak powiedziałem, ono gwarantuje w pewnym wymiarze stabilizację czy pokój w regionie, o ile tam można mówić o pokoju, ale jednak wzrost napięcia nie ma miejsca od czasu, kiedy to porozumienie funkcjonuje. Ale z drugiej strony oczywiście, tak jak powiedziałem, też zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest idealne porozumienie, więc trzeba cieszyć się tym, co jest. Natomiast chociażby to spotkanie ministra Czaputowicza z sekretarzem Pompeo pokazuje, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi w każdym wymiarze są bardzo dobre.
Czy pan minister ma informację, że w czasie tej rozmowy była poruszana kwestia ustawy 447?
Są różne kwestie w relacjach polsko-amerykańskich. Nie wiem, czy ustawa 447 w praktyce ma aż takie znaczenie, żeby ją szeroko omawiać na tak wysokim szczeblu.
Pana profesora, pana ministra zdaniem nie ma znaczenia, nie jest ustawą, która być może grozi w podstawy naszego budżetu, naszej stabilności finansowej.
Zwróćmy uwagę, że jakie są zapisy tej ustawy. Tam nie ma mowy o tym, że Stany Zjednoczone są, może nie tak, że Kongres zobowiązuje Stany Zjednoczone do wywierania nacisków na określone kraje. Więc tym samym no, ten argument nie ma pokrycia w zapisach ustawy. Ta ustawa jedynie mówi o tym, że Departament Stanu co 18 miesięcy będzie Kongresowi relacjonował, jak wygląda działanie poszczególnych krajów w tym zakresie. I tylko tyle.
Tam są takie słowa jak shame it and name it, czyli ośmieszane i wskazywane będą te kraje, które zdaniem raportu przygotowanego przez Departament Stanu nie wywiązują się właściwie z zachowania i kultywowania pamięci o Holokauście. To chyba nieprzyjemne być wskazywanym i ośmieszanym przez największe mocarstwo świata.
No ale dlaczego Polska akurat, pan twierdzi, tak ma być traktowana? Nie wydaje mi się, abyśmy ośmieszali czy podważali pamięć o Holokauście. To Polska wprost przeciwnie jest inicjatorem wielu działań przypominających o tych wydarzeniach. To Polska jest tym krajem, który utrzymuje finansuje jednostki zajmujące się kultywowaniem tej pamięci. To Polska organizuje nowe, na przykład, tak, powstanie w Muzeum Powstania w Getcie, nowe przedsięwzięcia.
Muzeum Hasydyzmu, to się zapowiedziało.
Tak, no więc w tym wymiarze na pewno Polska nie może być w jakiś sposób pokazywana jako kraj, który ośmiesza czy nie kultywuje pamięci. A myślę, że wprost przeciwnie, to my należymy do tych nielicznych na palcach jednej ręki do wymienienia krajów, które w tym kierunku działają na świecie.
Panie ministrze, czy polska dyplomacja już lobbuje, już działa w Departamencie Stanu, żeby taki raport był prawdziwy? Bo to jest tylko półtorej roku, to minie szybciej, nam się wszystkim wydaje i wtedy, jeżeli ten raport będzie nam nieprzychylny, może być rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, nieprzyjemnie.
Pocieszające jest to, że to ma być raport Departamentu Stanu, czyli nie będzie obciążony sformułowaniami używanymi przez różne, powiedzmy, osoby działające w emocjach, a będzie oparty na faktach. Jeżeli ten raport będzie oparty na faktach, na wydarzeniach, które mają miejsce, a nie na ich interpretacji, to myślę, że będziemy, tak jak powiedziałem, wymienieni wśród bardzo nielicznych krajów, które z naddatkiem wypełniają oczekiwania Kongresu Amerykańskiego, ale podkreślam, to jest tylko raport nie rodzący żadnych skutków formalnych czy faktycznych wobec państwa, które będzie pokazane jako to złe.
Nieformalne wpływy, zwłaszcza w rękach Białego Domu, mogą być znacznie bardziej dotkliwe niż formalne, panie ministrze.
Być może dla tych państw, które będą tam napiętnowane, to będzie istotne, ale tak jak powiedziałem, to będzie raport oparty na faktach, a skoro będzie oparty na faktach, to będziemy wymienieni wśród tych krajów, które działają właśnie w tym dobrym kierunku.
To jeszcze, żeby ten wątek zamknąć, panie ministrze, czy tutaj jest pole do działania polskiej dyplomacji, czy powinniśmy po prostu czekać na raport?
Najlepszym polem do działania dla polskiej dyplomacji w tym zakresie jest pokazywanie tego, co rzeczywiście robimy na rzecz pamięci o Holokauście i niech fakty przemówią za nas, a nie emocje.
Przejdźmy do Europy. Trwa bój o budżet europejski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych także w tych negocjacjach jest obecne. Pojawiają się głosy, że jeżeli ten kształt budżetu będzie wersją finalną, a szczególnie jeżeli będzie powiązanie co do zasad praworządności czy przestrzegania tych zasad przez państwa członkowskie z przelewami środków z polityki spójności, powinno się pojawić polskie weto. Czy takie stanowisko polskiego MSZ-u, że rzeczywiście powinniśmy już teraz położyć element weta wobec tych zapisów na stole negocjacyjnym?
To są dwie różne kwestie. Z jednej strony mamy dokument zwany no właśnie wieloletnimi ramami finansowymi, który jest przyjmowany jednomyślnie, więc tutaj teoretycznie każdy kraj może zastosować prawo weta. A druga kwestia to powiązanie funduszy z tak zwaną praworządnością. Mówię tak zwaną w tym sensie, że tam nie do końca jest mowa o praworządności z użyciem tego sformułowania. Jest mowa o tym, że był efektywny system weryfikacji no właśnie tych nadużyć, tak to nazwijmy, w wydatkowaniu funduszy, ale tutaj już nie będzie prawa weta, tu już będzie większość kwalifikowana potrzebna do przyjęcia tego rodzaju dokumentu.
Szczególnie, że o ile dobrze pamiętam, już takie elementy weryfikowania, czy fundusze są dobrze wydatkowane, już istnieje w obecnych ramach finansowych. Taki element kontrolny z strony komisji istnieje.
Nie tylko w obecnych, ale generalnie w prawie Unii Europejskiej wszystkie państwa są zobowiązane do stworzenia efektywnego systemu weryfikowania nadużyć związanych z funduszami unijnymi.
Jeszcze jedno pytanie o budżet europejski. Skoro nie kładziemy teraz weta na stole, to w jakim kierunku będzie iść polska polityka negocjacyjna wobec tych wieloletnich ram finansowych? Co możemy ugrać, pana ministra, zdaniem? Gdzie szukać sojuszników? Czy Francja, czy południe Włoch? Gdzie, z kim się łączyć, żeby ten budżet był dla nas jak najbardziej korzystny?
Każdy budżet negocjowany jest poprzez tworzenie grup krajów zainteresowanych określonym poziomem wydatków w określonych politykach unijnych. I tak jak pan wspomniał, na przykład z Francją na pewno będzie nam po drodze przy okazji budżetu rolnego, wspólnej polityki rolnej. Z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej na pewno będzie nam blisko, jeżeli chodzi o wydatki na politykę spójności. Ale tak jak powiedziałem, żaden kraj myślę, że w tej chwili nie wyklucza prawa weta. Tak samo Polska. Wiele krajów mówi o tym, że dla nich ten budżet jest nie do przyjęcia. Mieliśmy tą bardzo ostrą, zdecydowaną wypowiedź prezydenta Macrona właśnie w kwestii wydatków na wspólną politykę rolną. Mieliśmy wypowiedź polityków najwyższego szczebla Bułgarii, którzy też kwestionowali zapisy tych projektów zgłoszonych przez komisję. Wiele państw, tak jak powiedziałem, w określonych dziedzinach mówiło, że ten projekt jest nie do przyjęcia. Negocjacje będą trudne, długie. Każdy kraj pewnie będzie starał się przeforsować korzystne rozwiązania, tworząc różnego rodzaju koalicje i powinno być porozumienie. Natomiast oczywiście nie można w tej chwili powiedzieć, że jakiś kraj weta nie zastosuje, czy Polska, czy Francja, czy inny.
Formuje się rząd we Włoszech. Jednym z elementów porozumienia koalicyjnego we Włoszech jest otworzenie debaty o traktatach europejskich, czyli to, czego kilka lat temu bała się kanclerz Angela Merkel, żeby taką rozmowę otwierać, a to by miał proponować wedle wiedzy, którą dysponujemy, wiedzy publicznej, Jarosław Kaczyński w czasie słynnego spotkania z Angelą Merkel w Warszawie. Pana profesora, pana ministra, zdaniem Polska powinna iść razem z rządem we Włoszech, żeby teraz otworzyć nowe negocjacje nad traktatami europejskimi? To jest w ogóle realne?
Otwarcie negocjacji nad traktatami europejskimi oznacza zmianę istotnych zapisów traktatów, bo zmianę traktatów można przeprowadzić nie otwierając debaty w tak zwanej drodze uproszczonej, ale wtedy tylko te tak zwane kwestie mniej istotne można zmienić w traktatach. Natomiast sama zmiana traktatów to jest procedura bardzo długotrwała. Polska ma swoje postulaty co do przyszłości Unii Europejskiej, no chociażby zwiększenie roli parlamentów krajowych. To można wprowadzić na różne sposoby. Można drogą zmiany traktatów, można w drodze porozumienia między instytucjami unijnymi przeprowadzić zwiększenie roli parlamentów krajowych w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili już trwają de facto dyskusje w kuluarach, tak to nazwijmy, w instytucjach między politykami unijnymi na temat reformy Unii, bo reforma Unii jakaś musi być przeprowadzona. Pytanie, w jakim ona pójdzie kierunku oczywiście, natomiast biorąc pod uwagę to, co się stało z referendum w Wielkiej Brytanii, czyli Brexit, Unia nie może być już taka, jaka jest. Potrzebne są zmiany.
Rysują się dwa kierunki zmian, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. Kierunek francuski wyrażony jeszcze przez poprzedniego prezydenta Francji i innych przywódców w Wersalu. Kierunek drugi zaproponowany przez Grupę Wyszehradzką i chyba potwierdzony, czyli tak można oceniać po zapisach traktatów, w traktatach rzymskich przyjętych przez całą Unię, czy traktatach porozumieniu deklaracji rzymskiej przyjętej przez całą Unię Europejską. Czy pomysł prezydenta Francji, żeby zacieśnić Unię Europejską do strefy euro i odcinać, czy pozostać na peryferiach kraje, które nie chcą się szybciej integrować, jeszcze jest na stole pana ministra, zdaniem, że się o nim realnie dyskutuje?
Oczywiście każdy kraj będzie, w cudzysłowie, robił wszystko, czy naciskał, żeby jego koncepcje zostały w Unii przeforsowane, ale zwróćmy uwagę, że już mieliśmy taki okres w Europie, kiedy tworzono różne formy integracji, mniejszej lub większej, i to się nigdy dobrze nie kończyło. Jeżeli dojdzie do stworzenia, no właśnie tak jak proponuje prezydent Francji, tego rdzenia, czy tej Unii bliższej współpracy, ściślejszej współpracy, czy Unii kilku prędkości, to na pewno odbije się to na, po pierwsze, jedności całej Unii, bo te kraje poza tym kręgiem będą w jakiś sposób czuły się wykluczone, co może rodzić frustrację różnego rodzaju, wzrost głosów antyeuropejskich, eurosceptycznych, a nie wydaje mi się, aby taki był cel prezydenta Francji czy kanclerz Merkel. I myślę, że stąd też niemiecki dystans do tych planów prezydenta Macrona.
Minister Czaputowicz w jednym z pierwszych wywiadów udzielonych po swojej nominacji mówił, że mamy w Europie dwie rodzaje demokracji, dwie rodzaje krajów, dwie kategorie. Jedne, które chcą się zamykać i które chcą coraz więcej obwarowań w samej Unii i dookoła Unii tworzyć, i drugie, otwarte jak Polska, które chcą, żeby bariery w ramach Unii znikały, ale żeby ona się głębiej nie reformowała. I pan minister mówił, że walka toczy się o Niemcy, że to Berlin jest tym języczkiem uwagi, które trzeba przeciągnąć albo w stronę Paryża, tego minister nie powiedział, dyplomatycznie, albo w kierunku Warszawy. Taki opis to cały czas jest w grze, cały czas gramy o stanowisko Berlina, w którą stronę Unię Europejską reformować?
Zwróćmy uwagę, kiedy ta wypowiedź miała miejsce, w czasie, kiedy nie było de facto rządu w Niemczech. I wtedy rzeczywiście był taki moment, w którym te dyskusje czy prace nad reformą Unii Europejskiej de facto zostało wstrzymane, no właśnie z tego powodu, o którym mówił pan minister. Nie było po prostu wiadomo, jaki będzie rząd w Niemczech, czy nie będzie na przykład nowych wyborów, jak kto będzie tworzył rząd niemiecki. Teraz już mamy większą jasność, w związku z tym ta gra jak gdyby toczy się nadal, nabrała nowego impulsu po przegłosowaniu wotum zaufania dla kanclerz Merkel w Bundestagu, w związku z tym, że tak jak pan powiedział, mieliśmy tę deklarację rzymską, ona zakłada, że rezultaty będą przedstawione pod koniec roku, i to jest ten czas, kiedy właśnie teraz te rozmowy się toczą. Zwróćmy uwagę, że Niemcy z jednego powodu wyrażają, moim zdaniem z jednego powodu, dystans wobec tych propozycji prezydenta Macrona. No to nie jest do końca dobre rozwiązanie dla jedności Unii. Wydaje mi się, że Niemcy sobie doskonale z tego zdają sprawę, że to zagraża no właśnie takim tworzeniu peryferii w ramach Unii Europejskiej, a to nie jest i politycznie, i gospodarczo w interesie największego państwa w Unii Europejskiej, i Niemcy pewnie będą pracowały nad stworzeniem jakiegoś konsensusu otwartego czy do zaakceptowania dla wszystkich państw Unii.
Jak rozumiem, polski MSZ zakłada, że obecny kształt Unii jest nie do utrzymania, że ona musi w którymś kierunku ewoluować, najlepiej, żeby się utrzymała w jak najlepszej kondycji w kierunku bardziej Unii Państw Narodowych.
To musi oficjalne. Być przede wszystkim taka Unia, która będzie zapewniała równy dostęp, równy udział w procesie decyzyjnym wszystkim państwom, która nie będzie tworzyła grup krajów, które są mniej lub bardziej ważne w Unii Europejskiej. To musi być taka Unia, która jednocześnie będzie bardziej efektywna, będzie bardziej zdolna do rozwiązywania problemów, przed którymi staje, widzę, kryzys finansowy czy kryzys migracyjny. To musi być wreszcie taka Unia, która będzie bardziej demokratyczna, która będzie dawała większy głos po prostu obywatelom w procesie decyzyjnym, a nie będzie tak jak teraz wszystko się działo de facto ponad głowami obywateli Unii Europejskiej.
Kto za taką Unią zagłosuje? Trudno sobie wyobrazić, żeby były to Niemcy i Francja, które czerpią korzyści z obecnego systemu Unii, trochę mniej demokratycznego i trochę mniej równościowego, niż my byśmy sobie marzyli.
No i na tym polegają właśnie działania dyplomatyczne, żeby to wszystko uzgodnić i stworzyć z tego takie ramy, które będą do zaakceptowania dla wszystkich.
Na koniec, panie ministrze, musi paść temat artykułu 7, bo bez tego nie byłoby wywiadu z przedstawicielem MSZ-u. Panie ministrze, Czy to nie jest tak, że my dajemy się zwodzić Komisji Europejskiej i że coraz bardziej kroimy państwa rządową reformę wymiaru sprawiedliwości, a efektów tego krojenia i rezygnowania z kolejnych elementów nie widać w postaci odłożenia i wycofania się z procedury artykułu 7 przez Komisję Europejską?
W ramach dialogu i dążenia do kompromisu Polska przedstawiła szereg nowych rozwiązań, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Natomiast brakuje jak na razie reakcji tej drugiej strony, adekwatnej reakcji tej drugiej strony. I myślę, że na tym się teraz trzeba skupić, na tym, żeby Komisja coś zrobiła, skoro my już tak wiele zrobiliśmy. Można zmieniać reformę sądownictwa, można ją dostosowywać do oczekiwań Komisji, ale nie można naruszyć istoty reformy sądownictwa. To jest ta granica, za którą po prostu nie ma możliwości dalszych zmian.
Czym jest ta istota?
Ta istota to jest stworzenie takiego systemu sądownictwa, który będzie bardziej efektywny, który będzie zapewniał obywatelom poczucie większej sprawiedliwości, który będzie eliminował wszystkie patologie, z którymi do tej pory mieliśmy w sądownictwie do czynienia.
Konkretniej teraz na stole, skoro już żeśmy uśmiercili, jak mówi Kukiz 15, skargę nadzwyczajną, to teraz pan przewodniczący Timmermans oczekuje od nas, żebyśmy zmienili kształt Krajowej Rady Sądownictwa. Pan minister wyobraża sobie, żeby te zmiany, które są wprowadzone, były cofnięte? Bo tego oczekuje komisja.
Mamy wiele projektów, których oczekuje pan Timmermans, czy szerzej Komisja Europejska, natomiast tak jak powiedziałem, nie można odwoływać istoty reformy sądownictwa. Nie po to ją wprowadzaliśmy zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi przez Polaków. Pamiętajmy o tym, że z tą reformą sądownictwa Prawo i Sprawiedliwość szło do wyboru, w związku z tym nie można podważać swojej wiarygodności w oczach wyborców. Teraz jest czas na ruch Komisji Europejskiej.
Obecny kształt Krajowej Rady Sądownictwa, który jest wybierany przez naród za pośrednictwem posłów w Sejmie, jest konstrukcją dla państwa nie do ruszenia i żadne naciski Komisji Europejskiej nie wpłyną na to stanowisko. To jest zdanie prawdziwe czy fałszywe, panie ministrze?
Obecny jest sposób wyboru 15, bo o tym mówimy, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jest realizacją zapisów konstytucyjnych, która mówi, że spośród sędziów są wybierani, a nie przez sędziów ci członkowie komisji. Tutaj daje konstytucja pole do działania dla Sejmu. Jeżeli Sejm tak ustalił w drodze ustawy, to nie powinno być to kwestionowane przez na przykład
komisję. I to jest limit, którego wy jako rząd nie oddacie Komisji Europejskiej.
Teraz, tak jak powiedziałem, jest czas na ruch Komisji. Polska zrobiła już kilka ustępstw, realizując zalecenia Komisji Europejskiej. Natomiast nie możemy, tak jak powiedziałem, naruszać istoty tego, co wynika z polskiej konstytucji i to czego oczekiwali obywatele w kampanii po kampanii wyborczej 2015 roku.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, politolog, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję również.
Najmocniej, a ja z dedykacją trochę prywaty. Piosenka zespołu DAB dla Piotra Nowocienia, który walczy w Aninie, walczy o życie w Aninie.